Albowiem ja, Pan, miłuję sprawiedliwość, nienawidzę grabieży i bezprawia. Szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Pani Marszałek, Panie Prezydencie, Rada Miasta, bracia kapłani z księdzem infułatem Stanisławem, proboszczem Bazyliki Mariackiej, księży infułacie kanclerzu, księże rektorze, profesorowie i alumni z seminarium, drodzy kombatanci polskich dróg ku niepodległej, weterani II wojny światowej i powojennych zmagań, członkowie Stowarzyszenia Godność, którym zawdzięczamy pomnik Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana. Bracia z Solidarności, wierni drodze rozpoczętej w pamiętnym sierpniu 80 roku. Czcigodne poczty sztandarowe, harcerze, którzy w swoim hymnie deklarujecie wszystko, co nasze Polsce oddamy. Drodzy przedstawiciele mediów, Telewizji Gdańskiej, Telewizji Trwam, Radia Gdańsk, Radia Plus i Radia Maryja. Umiłowani diecezjanie, którym drogie jest dziedzictwo 11 listopada, jak powiedziałem na początku mszy świętej, wrosło już one na dobro w naszą świadomość, obyczaj i kalendarz polskich rocznic. Jeszcze nie tak dawno było to święto niechciane, spychane w niepamięć, wręcz zabronione. Znowu zajaśniała na polskim niebie jutrzenka, jutrzenka nowej zorzy, znak Polski, która powstała, by żyć. I wartość tego dnia rozumie każdy, dla którego słowo ojczyzna stanowi wartość czytelną, klarowną, niepodważalną. Klucz do rozpoznania własnej tożsamości, duchowych związków ze wspólnotą naszego narodu. Różne są formy świętowania tego dnia. Zakończyliście marsz, przynajmniej część, ulicami Gdańska. Przejdą marsze ulicami miast i stolicy. Ale jak Polska długa i szeroka, także poza jej granicami, wszędzie tam, gdzie w sercach naszych rodaków Polska trwa, przychodzimy także tego dnia do świątyń, aby w wierze, w duchu wdzięczności dziękować Bogu za tę nadrzędną wartość, która nas jednoczy, za dar wolności, za czas niepodległości, który odmierza dobre i złe dni naszej ojczyzny. Ukazała się bowiem łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom, mówi w drugim czytaniu święty Paweł Apostoł w liście do Tytusa. W wypadku naszej ojczyzny to łaska daru wolności. I tego dnia wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, wobec Maryi Wniebowziętej, wobec świętych patronów naszej ojczyzny, wzywamy do modlitewnego apelu narodowej pamięci wszystkich budowniczych polskiej wolności, także i obrońców, kiedy ta wolność była odbierana, krzywdzona, ograniczana. Nie zginęła. Stała się rzeczywistością polskiego życia. Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Błogosławiony Jan Paweł II, który się pod jej błękitnym niebem narodził i wraz z nią wzrastał, mówił, że tamto odrodzone państwo po wielowiekowej niewoli było dojmującym owocem duchowego dojrzewania oraz heroicznych poświęceń wielu. Zatrzymajmy się na tych dwóch stwierdzeniach duchowego dojrzewania i heroicznych poświęceń wielu. Ta duchowa dojrzałość ujawniła się w godzinie początku, w listopadowe dni 18 roku. Jakże wielu naszych rodaków stanęło wtedy do pracy dla polskiej wolności. Usuwano dziedzictwo zaborów, tworzone polskie szkolnictwo, jednolity system prawny, państwo nowoczesne, odważne, kreatywne. Wznoszono podwaliny pod dobrą przyszłość, tragicznie przerwaną agresją niemiecko-sowiecką we wrześniu 1939 roku. A już w pierwszych latach wolności narodził się ten śmiały projekt wzniesienia na nadmorskich piaskach nowego miasta Gdyni, nowoczesnego portu, okna na świat Rzeczypospolitej. I w listopadowy dzień wspominamy także tych, co stali u narodzin Polski niepodległej. Często, jak wiemy, różniły się ich życiowe drogi, doświadczenia, poglądy ideowe. Niekiedy wydawać się mogło różnice nie do zasypania. Chociażby jak tych dwóch, Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, którzy niczym dwa filary stoją u narodzin Polski, Polski niepodległej. Wielu było takich. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. To wypowiedziane wtedy słowa przez Romana Dmowskiego. Trafne, aktualne, wtedy i dziś. Tu na Pomorzu jaśnieje postać Antoniego Abrahama. Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polszczy, mówił. Mówił te słowa, wypowiadał na paryskiej konferencji. Jeden z tych, którzy wtedy rozciągnęli nad Pomorzem dach polskiego nieba. Ich imiona trwają w naszej pamięci, pomorskiej, lokalnej pamięci. I ten drugi motyw, o którym mówił Jan Paweł II, to heroiczna ofiara. Stanął na dawnym Placu Saskim w Warszawie grób nieznanego żołnierza. Odnowiony w 1991 roku, który miałem zaszczyt poświęcić. Orlęcia Lwowskiego, obrońcy miasta Semper Fidelis, symbol żołnierskiego trudu dla imienia ojczyzny. Płonie przed nim dzień i noc światło pamięci, trwa żołnierska warta pokoleń. A pamiętnego dnia 2 czerwca 79 roku spoglądał na ten grób nieznanego żołnierza Jan Paweł II i pytał słowami Artura Oppmana, gdzie są ich groby, Polsko? Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. Groby tułaczy, wygnańców, męczenników, żołnierzy, których jakże często zdradzał świat. Prowadzimy z nimi nasz polski dialog modlitwy i pamięci, bo wierzymy, że miłość może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe obdarowywanie, w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza granicę śmierci, mówi Benedykt XVI. Jakie są te polskie drogi ku temu, co święte? Umiłowani bracia i siostry, dziś, kiedy mocniej niż zwyczajnego dnia czujemy tchnienie ojczyzny, zwracamy nasze serca ku Chrystusowi. To On, Chrystus, stanowi fundament naszej tożsamości, kultury historycznej, pamięci. To w Chrystusie trwa Polska. Wracamy dziś do tych, którzy tymi drogami szli. Obrońcy domowych progów i Bożych ołtarzy, uczestników zmagań podczas II wojny, powojennej epopei żołnierzy wyklętych, tych, co w 1970 roku tu na Wybrzeżu oddali życie za chleb i wolność, ludzi Solidarności, ofiary stanu wojennego. To droga także tych, których imiona unosi ku wyżynom nieba zmartwychwstały Chrystus z pomnika w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, tu, w Bazylice Mariackiej, uczestników narodowej pielgrzymki do katyńskich mogił, ofiary smoleńskiej tragedii. To także wasza droga, czcigodni kombatanci i weterani obecni pośród nas. Przekazujemy dziś w święto niepodległości słowa miłości, najwyższego szacunku i wdzięczności. Polskie drogi ku temu, co nasze, polskie święte, trzeba dalej trzymać na nich straż, bowiem wciąż dają sobie znać podstępny wróg, który sięga do polskich serc i umysłów, pragnąc z nich uczynić duchową pustynię, przysypać osadem byle jakości to, co w nich jest najpiękniejsze i najcenniejsze, zgasić pamięć ludzi czynów, a nawet wykpić, ośmieszyć, pomniejszyć, wyszydzić wartości, którymi Polska żyła, a przed Chrystusem zatrzasnąć drzwi ojczyzny, pomniejszyć Jego chwałę, zanegować obecność świętych znaków w miejscach pracy, krzyża, w instytucjach, urzędach i szerzyć przekonanie, że religia to sfera prywatności, która nie ma prawa obywatelstwa w życiu publicznym. To choroba, której symptomy dają znać w Polsce, toczy także organizm Europy. To choroba, choroba relatywizmu, liberalizmu, sekularyzmu. Rozpoznał jej oblicze Kościół, mówił o niej i Jan Paweł II i mówi o niej teraz mocnymi słowy Benedykt XVI. Choroba zimnych, nieczułych serc, zaprzątniętych własnym ja, odwracająca się od Bożych praw, negująca świętość ludzkiego życia i prawa sumienia, ogarnia wspólnoty, przenika do systemów politycznych, rządów, dokształtujących świadomość tysięcy mediów. W iluż parlamentach europejskich spopieliły się ludzkie sumienia, bowiem wydano wojnę życiu, zanegowano prawa Boże i prawa naturalne. To są nowe zjawiska negacji etyki chrześcijańskiej. Zjawiska, których przed 50 laty, kiedy obradował Sobór Watykański II, jeszcze ich nie doświadczył. Bracia i siostry, jedną z odpowiedzi Kościoła na sytuację duchowego regresu, który ogarnął wiele krajów, stanowi ogłoszony przed miesiącem przez Ojca Świętego Benedykta XVI rok wiary, związany z rocznicami, 50-leciem Soboru Watykańskiego II, jego inauguracji i 20. rocznicą wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok wiary to czas dawania świadectwa. To nasza pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata, w której, mówi Ojciec Święty, trzeba mieć tylko to, co istotne. Ewangelię i wiarę Kościoła. Żywą wiarę, która otwiera serca na łaski Boże, która uwalnia od pesymizmu. I na drodze tej pielgrzymki trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy własnym życiem wskażą drogę ku ziemi obiecanej i w ten sposób uobecnią nadzieję. Umiłowani w Panu, jak wiemy, albo niewiele wiemy, bo media o tym w ogóle nie mówiły i nie wspomniały, wyruszyła w ubiegłym tygodniu do Wiecznego Miasta wielotysięczna pielgrzymka, 11-12 tysięcy, jak obliczają, która obecniła w poruszający, piękny sposób chrześcijańską nadzieję. Nadzieję, o której mówił Benedykt XVI, pielgrzymka Radia Maryi i telewizji Trwam. Pielgrzymka dziękczynienia w znaku zwycięskiego Chrystusa i Maryi. Brałem w niej udział w gronie 17 biskupów, kardynała dykasterii Kurii Rzymskiej, księdza kardynała Zenona Grocholskiego, dwóch metropolitów. Polski śpiew i modlitwa wypełniła mury Bazyliki Piotrowej. I znowu Polacy manifestacyjnie przyszli do źródeł wiary, bo była to pielgrzymka w roku wiary. Tam, gdzie bije serce Stolicy Apostolskiej, Polska zawsze była wierna. I od ołtarza papieskiego w Bazylice Piotrowej popłynęły słowa sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone, którego w czerwcu gościliśmy w Gdańsku. Mówił konkretnie o Radiu Maryja i telewizji Trwam. Cytuję. Pan wie, ile dobra zostało zasiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informacje o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży apostolskich. Słowa umocnienia, słowa uznania dla tych katolickich mediów, które służą z oddaniem Kościołowi i wspólnocie wiary. Słowa wypowiedziane w sercu Kościoła w Bazylice Świętego Piotra. Poparte, potwierdzone słowami Ojca Świętego Benedykta XVI, skierowanym do pielgrzymów Radia Maryja i telewizji Trwam na placu Świętego Piotra podczas audiencji środowej. Były łzy wdzięczności, także poczucie dumy i satysfakcji, że ta wspólnota, tak często deprecjonowana, pogardliwie nazywana wspólnotą moherowych beretów, znalazła się w sercu Kościoła i została tam przyjęta otwartym sercem, doceniona i pobłogosławiona. A druga strona tego pięknego medalu. Ileż miesięcy trwa to zmaganie o należne prawo telewizji Trwam do obecności na multipleksie cyfrowym? Szły dziesiątki tysięcy w wielkim marszu królewskim szlakiem na placu Trzech Krzyży, aż po kolumnę króla Zygmunta. I obudziła się wtedy Polska i przybyła do stolicy, żądając czegoś, co w gruncie rzeczy jest niezwykle prostego. Normalności. Tej normalności, o którą walczyliśmy, na którą czekaliśmy, o którą modliliśmy się. I trzeba o tym mówić w Gdańsku, bo to tutaj, ponad 30 lat temu, pośród postulatów sierpnia 80 roku, znalazł się również i ten dotyczący transmisji mszy świętych przez Polskie Radio. Postulat spełniony wtedy, tamtej rzeczywistości ateistycznego państwa. I ta msza święta o godzinie 9 jest transmitowana do dziś dnia. Dziś w wolnej ojczyźnie telewizja katolicka oglądana, doceniana i stanowiąca duchowe dobro Kościoła jest dyskryminowana. I powiedział to wyraźnie ksiądz arcybiskup Depo, metropolita częstochowski, w Bazylice Świętego Piotra. Także są próby relegowania z przestrzeni publicznej. I to w dalszym ciągu. Bo jak bowiem traktować informację, że przyznanie miejsca na multipleksie będzie możliwe po wniesieniu wielomilionowej opłaty koncesyjnej? Czy tak wygląda polska normalność roku 2012? Pytamy. Czy w ten sposób w demokratycznym ustroju, który wywalczyliśmy, realizuje się prawa wspólnoty Kościoła katolickiego? Czy taką drogą trzeba iść ojczyźnie błogosławionego Jana Pawła II? Czym sobie Kościół zasłużył na takie lekceważenie? Nastawianie przeszkód telewizyjnej stacji, która posiada także kanoniczną aprobatę Kościoła, Konferencji Episkopatu dla swej działalności. Wiernością prawom ojczystym, wielowiekową posługą jednania ludzkich serc na fundamencie Ewangelii Bożych Prawd i praw, niepodległa Polska i jej Sejm po odzyskaniu niepodległości podziękował Kościołowi za ratowanie ducha narodu podczas 123 lat niewoli. Nie czekamy na przywileje i podziękowania, bo ich przecież nie było od 20 lat. Czekamy na godne traktowanie tego, co się należy. Nie trzeba daleko szukać. Tego dali dowód Węgrzy i ostatnio Czechy, gdzie kraje wyznaniowo w swojej społeczności są zróżnicowane. Umiłowani, Ojciec Święty Benedykt XVI, analizując sytuację, w jakiej znajduje się Europa, mówił, że chrześcijaństwo czuje się oddane nietolerancyjnej presji, która najpierw je ośmiesza. Następnie w ramach pozornej rozumności chce ograniczyć przestrzeń jego życia i działania. Żeby dopełnić szerzej te stwierdzenia, odsyłam nie tylko do ostatniego tygodnika Uważam, że, ale i do poprzednich. Ta diagnoza odnosi się także do naszej ojczyzny, bo to przecież nie tylko dyskryminacja mediów. To brudna fala antyklerykalizmu. To tolerancja i przyzwolenie dla kpin, co święte, dla znaku krzyża, Pisma Świętego. To ustawowe projekty kierowane przeciwko życiu. To ten coraz mocniejszy, dający o sobie znać nurt, który pragnie legalizować także tak zwane związki partnerskie, negować istotę małżeństwa, związku osób przeciwnej płci. I nie zbudujemy ładu polskich serc, kiedy w ojczyźnie naszej dojdzie do głosu także w materii ustrojowej ciemny nurt negacji, tego, co święte i co od Boga płynie. To szczególna uzurpacja, kiedy pod głosowanie podaje się prawa, które od Boga pochodzą, które są wpisane w prawa naturalne, w serce i sumienie człowieka. I miejmy świadomość, że ci, którym niepodległość zawdzięczamy, byli przecież obrońcami polskiego życia. Służyli życiu, bronili życia, promowali życie. Polska niepodległa z natury swojej miała chronić polskie życie, stwarzać warunki dla jego rozwoju i bezpieczeństwa. I trzeba o tym powiedzieć w tym świątecznym dniu i dlatego mówię, bowiem to także dzień niepodległości polskiego życia. Bo przecież teraz już wszyscy mówią, że stajemy wobec tragedii demokratycznej. A z czego Polska wyrosła? To z życia Polska wyrasta i wyrosła. Umiłowani, dziś także stosowny dzień, aby odkryć barwy ojczyzny. Pytać, ile jest jej w nas, jaką stanowi dla nas wartość, czego nas uczy. Warto rozejrzeć się po najbliższej nam przestrzeni ojczyzny, tej, w której dostrzeżemy nasze rodziny, nasze szkoły, nasze wspólnoty sąsiedzkie, gminne, parafialne, miejsca naszego życia, pracy, wytchnienia, codzienności i odpowiedzieć sobie, ile im zawdzięczamy, ile z nas im ofiarowaliśmy. I odpowiedzieć tak, że te pytania teraz w mediach są stawiane w dniach Święta Niepodległości, przed i wcześniej, co to znaczy być Polakiem. Przyszliśmy tu jako wspólnota wiary, która idzie drogami Kościoła ku Ojczyźnie Niebieskiej. To prawda, ale przyszliśmy także jako wspólnota narodu, wkorzeniona polski język, w wiarę, kulturę, tradycję, obyczaje, znaki pamięci i rozległy kod kultury. Dziś często się mówi o kryzysie wspólnot narodowych, nawet o ich zbędności w sytuacji globalnej wioski, cywilizacyjnego uniwersalizmu, który zaciera różnice, upodabnia do siebie. Ale przecież wspólnoty, narody trwają więcej, zdają się odżywać, nabierać nowego znaczenia. Patrzmy na kraje europejskie, nawet te małe takie, jak Belgia, Holandia, Szkocja, skandynawskie kraje. Tworzą wewnętrzne więzi mocniejsze, trwalsze niż te, które zawiązuje pragmatyka życia, cywilizacyjne i kulturowe trendy, to poprzez naród stajemy się dziećmi ojczyzny. To w nim duchowo dojrzewamy. To w nim Polska trwa. Bywa, że się przeciw niej buntujemy, bywa, że się jej przeciwstawiamy, bywa, że od niej uciekamy. Ale wracamy z kurczem tęsknoty, obrazami minionych zdarzeń i wspomnieniem tych, którzy odeszli. Przyjmie nas ta ojczyzna na wieczne odpoczywanie. I pozdrawiamy Cię, Polsko, ojczyzno nasza, w tej godzinie modlitwy za dar wolności, za Twoje dziś, za Twoje jutro. Umiłowani, w Ewangelii dziś czytanej Jezus ukazuje nam wzór służby, którą przynosi światu. Wiecie, że przywódcy narodów trzymają je w jarzmie i że dostojnicy podają je swojej własnej woli. Nie tak będzie między wami, lecz kto wśród was będzie chciał stać się kimś wielkim, ten będzie waszym sługą. A kto będzie chciał być pierwszym wśród was, będzie waszym niewolnikiem. To służba motywowana prawem miłości. To prawo niweluje wybujałe ambicje, na bok odkłada egoizm, spogląda na horyzont własnego ja. Jezusowy styl sprawowania władzy. Nawiązywali do niego niegdyś władcy chrześcijańscy. Pośród nich tacy, którzy dla Kościoła stawali się wzorem świętości, jak święty Stefan, święty Kazimierz, królowa Jadwiga. Stają przed oczyma także i dziś jako ideał, jako wzór, a niekiedy jako wyrzut sumienia. W dniu niepodległości myśli nasze biegną ku polskiemu państwu. Szły ku niemu polskie pokolenia niewoli narodowej. Marzyły o państwie, które stanie się organizatorem życia narodu, stworzy ludziom ojczyzny odpowiednie warunki życia, zapewni bezpieczeństwo, ład publiczny, wolności obywatelskie. I przyszło to oczekiwane państwo, druga Rzeczpospolita. Umiała wychować ku państwu, ku wartościom, jakie w sobie niesie. Mówiłem to wiele razy także do oficerów, generałów, harcerzy i tak dalej. Potwierdzili ten fenomen polskiego państwa podziemnego. Postawa młodej generacji, która wzrastała wraz z drugą Rzeczpospolitą. Żołnierze, partyzanci, powstańcy, harcerze, te kamienie rzucane na szaniec. Pokolenie Kolumbów. Dziś słyszycie niczym aksjomat, że nie należy się krytycznie odnosić do instytucji państwa, bo to dobro szczególnego rodzaju. Jesteśmy tego świadomi. Nasza gdańska wspólnota wiary zgromadzona dziś na modlitwie wdzięczności za Polskę niepodległą. Znamy wartość polskiego państwa, jego niezbędność do życia narodu. Ale zła ta optyka, kiedy tych, którzy wskazują na zapaści, na uchybienia, niewykonywania wpisanych w istotę służby państwowej powinności, określa się mianem podpalaczy, wichrzycieli, destruktorów, zacofanych, nie nadążających za biegiem Europy. Jaka jest tego przyczyna, jaki jest tego powód, pytamy. I tu zacytuję ciekawy cytat. Wyznajemy, że prawdziwe rządy ludu są tam, gdzie państwo służy swoim obywatelom i rozwiązuje ich problemy sprawiedliwie, bez nadużyć i stronniczości. To zdanie zaczerpnąłem z preambuły do Konstytucji Węgierskiej, jakże mało znanej w Polsce. Problemy rozwiązywane bez nadużyć i stronniczości. Takie odnieść można wrażenie, że w życiu publicznym naszym bierze górę właśnie zasada stronniczości. Ten ma rację, kto jest z nami. Do nas przystał. Do nas przystał i gra w naszej drużynie. Nam służy, nam potakuje, kiedy trzeba. Siła demokracji nie polega na tworzeniu sytuacji, w której nie ma miejsca dla alternatyw. Siła demokracji polega na wsłuchaniu się w rację drugiej strony, ich uwzględnianie. na szukaniu porozumienia z opozycją, ze związkami zawodowymi, z obywatelami, którzy wszyscy są równi, na dialogu. Nie na ostentacyjnej wzgardzie odrzuceniu, bywa radykalnym nawet poniżeniu. Pluralizm stanowi wielką wartość i powinno się go szanować i cenić. Wypracowany został tu, w stoczni. Oczywiście wielu dziś stawia pytanie, które dotyczą funkcjonowania także polskich struktur, profesjonalizmu, odpowiedzialności. Chociażby ta równość wobec prawa. Poruszyła Polskę historia matki, do której policja z nakazem aresztowania z powodu niezapłaconej grzywny przyszła 2 godziny przed północą. Z drugiej strony tło wielkich afer, niepodjęte wręcz rutynowe działania przez funkcjonariuszy państwa, tu biernych, a wobec zwykłych obywateli stanowczych i bezwzględnych w egzekwowaniu swoich racji. Znamy to także z naszego gdańskiego horyzontu. Przecież ofiarą padła archidiecezja gdańska w związku z aferą Stella Maris i jeszcze moralnie poniżona, niezależnie, że została okradziona. I padli zwykli obywatele, którzy w swojej dobroszczęśliwości czy naiwności zawierzyli parabankowi. Alienacje władzy wobec obywateli. A inny przykład. Zatrzaśnięto wiosną drzwi parlamentu przed przywódcami Solidarności, Związku Ludzi Pracy, który otworzył drzwi do polskiej wolności. Chcieli niewiele. Chcieli tylko przysłuchiwać się debacie nad ustawą o wydłużeniu czasu pracy. Ci, co te drzwi zatrzaskiwali, swoje miejsce w życiu publicznym zawdzięczają dziedzictwu Solidarności. I są przekonani, że to Solidarność wiele im zawdzięcza. Język politycznego dyskursu, wyzbyty szacunku. Nie pomogą wzniosłe rady i hasła, wyzbyty szacunku, arogancki i napastliwy. Różnica zdań nie znajduje wyrazu w politycznym sporze i prowadzi do najostrzejszych oskarżeń. I boli ta arogancja, boli pewność siebie, lekceważenie opinii publicznej, podejmowanie decyzji dotyczących milionów bez społecznego przyzwolenia. Czyż te podpisy 2,5 miliona ludzi chcących telewizji i wspierających ich jeszcze 5 nic nie znaczy, jest tylko kartką papieru? I w święto niepodległości trzeba powiedzieć, że boli to, co jest kalką tego, co przeżywaliśmy już w PRL-u, propagandą sukcesu. Prorok Izajasz przestrzega. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zmieniają ciemność na światło, a światło w ciemność. Był czas, kiedy obywateli polskich, tych najdzielniejszych, przypomnę, z generałem Władysławem Andersem, Józefem Hellerem, pozbawiono uchwałą sejmową obywatelstwa. W 1968 roku z trybun sejmowych grzmiano, że posłowie koła Znak postawili się poza narodem, bowiem stanęli w obronie bitych przez milicję studentów. Nie stawiajmy nikogo poza narodem i nie odmawiajmy nikomu miejsca przy stole ojczyzny. O rządzie londyńskim, o generale Andersie, Hallerze i innych i prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim mówił jeden rzecznik rządowy. To woskowe figury. To wojskowe były, ale woskowe figury, kpiąc, że przyjadą na białym koniu. Kto jest woskową figurą, czas pokaże. Dwa lata temu, kończę już, w tragicznych kwietniowych dniach usłyszeliśmy, że państwo zdało egzamin z tej najcięższej próby tragedii smoleńskiej. Czas niestety bezlitośnie zweryfikował to stwierdzenie. I to w wielu wymiarach, wielu wątkach, sytuacjach, bo jakże dotknięte zostały rodziny, które nawiedzały groby, w których, jak się okazało, nie spoczywali ich najbliżsi. 3 listopada w godzinie miłosierdzia z Wawelskiego Wzgórza rozległ się głos dzwonu Zygmunta. Żegnał tego, którego pogrzeb 2,5 roku po tragedii smoleńskiej odbył się w warszawskiej świątyni Opatrzności Bożej. Ryszarda Kaczorowskiego, harcerza, za miłość do ojczyzny na śmierć przez NKWD skazanego, żołnierza polskiej wolności na szlaku 2. korpusu, jednego z tych niezłomnych, co w Londynie trzymali straż przy Konstytucji Kwietniowej, ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej, który przywiózł insygnia narodowe, prezydenckie i przekazał na placu marszałka Piłsudskiego. Żegnał go modlitwą Kościół i harcerski hymn. Żegnali go rodacy, świadomi wagi tego pogrzebu. Przyszła Polska, wierna, przepełniona empatią, szacunkiem, poczuciem wagi chwili, pożegnaniem ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. Bracia i siostry, dziś w duchu prawdy i miłości stajemy wobec Chrystusa, dobrego jak chleb. Prosimy, przymnóż nam wiary, przymnóż miłości, przymnóż tego, na co Polska oczekuje, przymnóż nam realizmu, przymnóż nam normalności. Dziś ojczyzna jest motywem naszej nadziei, jej los, jej przyszłość, jej problemy. Zawierzamy Panu dziejów i składamy na ołtarzu tej świątyni, mówiąc: Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem i skałą ocalenia. Prowadź nas, Matko, do swego Syna. Prowadź drogami polskiej ojczyzny. Amen.